Ekscelencje, księża biskupi, przewielebni bracia prezbiterzy, ojcze prowincjale Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czcigodne siostry zagonne, magnificencje ojcze rektorze, magnificencje ojcze rektorze założycielu, profesorowie, wykładowcy i pracownicy administracji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, szanowni parlamentarzyści i przedstawiciele władz świeckich wszystkich szczebli, drodzy studenci, szczególnie pierwszego roku, bo rozpoczynacie waszą wielką przygodę, rozpoczynacie nową drogę życiową, rozpoczynacie taki okres w życiu człowieka, który zapisuje się na stałe. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, inauguracja roku akademickiego to dla ludzi wierzących okazja, aby wszelkie sprawy związane ze szkolnictwem, szczególnie wyższym, powierzyć dobremu Bogu. Dlatego właśnie gromadzimy się na mszy świętej, aby prosić o Boże błogosławieństwo dla pracowników naukowo-dydaktycznych, dla administracji i studentów. Wiele uczelni, szczególnie mniejszych, staje dziś przed dużym wyzwaniem, jakim jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. To prawdopodobnie najpoważniejsza reforma szkolnictwa wyższego od czasów transformacji ustrojowej w Polsce. Mamy nadzieję, że te uczelnie, które rzetelnie realizują swoje zadania edukacyjne i naukowe, służąc prawdzie, człowiekowi i ojczyźnie, pokonają wszelkie trudności. W myśl zasady, którą przekazał nam święty Ignacy Loyola, że trzeba modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga tylko, ale działać tak, jakby wszystko było w naszych rękach. Trudności wymagają odważnego, mądrego i roztropnego działania oraz żarliwej, ufnej i pełnej pokory modlitwy. Przychodzimy na mszę świętą, aby nakarmić się słowem i ciałem Jezusa Chrystusa, bo to jest pokarm, który daje duchową siłę. Zatrzymajmy się zatem nad proklamowaną przed chwilą perykopą ewangeliczną. Usłyszeliśmy, że Jezus odwołuje się do obrazu sądu. To większy obraz niż tylko ten fragment Ewangelii, którą usłyszeliśmy. Odwołuje się do obrazu sądu, aby ukazać losy Kościoła i każdego człowieka wierzącego. Występują w tym obrazie trzy strony: sędzia, sądzony i świadkowie. Za pomocą takiego obrazu Jezus zapowiada, że w dziejach Kościoła wydarzenia niejednokrotnie będą przybierały charakter procesu sądowego. Oczywiście nie zawsze będzie to proces odbywający się w sali sądowej. Oskarżycielami będą różni ludzie, którzy nie poznali Chrystusa lub Jego nauki, albo po prostu nauka Chrystusa będzie przeszkodą w realizacji ich prywatnych planów. Będą to ludzie nieufni lub nawet wrodzy wobec Kościoła. Historia potwierdziła, że wiele razy Kościół był prześladowany i próbowano go zniszczyć, co potwierdzają całe zastępy męczenników, również tych współczesnych. Jednak dla uczniów Chrystusa taka sytuacja zawsze jest wezwaniem do świadectwa. Wobec oskarżeń nie ma innej obrony, jak tylko złożyć świadectwo wiary. Jezus oznajmił, że od postawy Jego uczniów będzie zależał stosunek ludzi do Niego samego. Ich przyznanie się do Jezusa będzie miało charakter wyznania wiary chrześcijańskiej. Będzie oznaczało uznanie Jego synostwa Bożego oraz zbawczego posłannictwa. Moi drodzy, dlatego od ich wyznania, uczniów wyznania, będzie zależała wiara słuchaczy. To wielkie wezwanie do świadectwa uczniów. Ich życie zgodne z wiarą będzie umacniało Kościół, a ich zwątpienia, niewierności, grzechy i głoszenie własnych poglądów zamiast Ewangelii zawsze będzie przyczyną zgorszenia, czasem upadku, a może nawet i kryzysu. Przesłanie Jezusa jest proste i logiczne, dlatego domaga się przyjęcia i świadectwa. Jakie wskazówki dla nas możemy wyprowadzić z dzisiejszej Ewangelii? Po pierwsze, uczniowie Jezusa nieustannie będą narażeni na osądy, bardzo różne, często niesprawiedliwe, powierzchowne i stereotypowe. Czasem będą ponosili konsekwencje grzechu złych i przewrotnych pseudochrześcijan. Jednak zawsze taka sytuacja będzie okazją do świadectwa. Po drugie, kto się przyzna do Jezusa wobec ludzi, do tego przyzna się Syn Człowieczy. Usłyszeliśmy to dzisiaj z wielką mocą. Nagrodą za wierność i odwagę będzie realne poczucie obecności Boga, czyste sumienie, a również życie wieczne. Po trzecie, wszelkie przeciwności są dla uczniów wezwaniem do świadectwa świętości. Jest to jednak droga ukazania światu prawdziwego oblicza Chrystusa i Kościoła. Chyba zgodzicie się ze mną, że najskuteczniejszą obroną wiary jest własne świadectwo oraz ukazywanie pozytywnych przykładów wierności Chrystusa. A takich przykładów mamy mnóstwo. Chociażby wspominany w liturgii niedawno błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który życie oddał dla wolności. Święty Jan Paweł II, ale również wielu, używając terminologii papieża Franciszka, dobrych i świętych, księży, sióstr zakonnych, zakonników oraz świeckich z sąsiedztwa, czyli z naszego otoczenia. To nasi proboszczowie, to siostry zakonne, które znamy, to wykładowcy w naszych szkołach i to studenci, koledzy i koleżanki, którzy starają się za wszelką cenę żyć według Ewangelii i być w świecie świadkami Jezusa Chrystusa. Przykład życia zgodnego z Ewangelią zostawił nam wspominany dzisiaj w liturgii Kościoła święty Jan Kanty, kapłan, profesor Akademii Krakowskiej, wybitny intelektualista, dobry człowiek oraz gorliwy duszpasterz. Miał światłe oczy serca, dzięki którym widział, co podoba się Bogu. Słynął z wielkiego miłosierdzia, żywej wiary i głębokiej pobożności. Może on daje nam przykład, jak powinny wyglądać współczesne uczelnie, jak powinni wyglądać ludzie, którzy poświęcają się nauce. Powinni mieć światły umysł, wrażliwe serce i być gotowi nieustannie do świadectwa. Dzielił się ze studentami nie tylko wiedzą, ale również posiłkami i wspierał ich na miarę swoich skromnych możliwości finansowo. Będąc rektorem akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołów profesorów jedzenia dla biednych studentów. Zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej. Sporo czasu spędzał w konfesjonale, spowiadając studentów i pracowników uczelni. Odszedł w opinii świętości. Jest on czczony do dziś, przede wszystkim jako patron studentów, ale też wszystkich pracowników nauki. Może być przykładem dla ludzi, którzy poszukują prawdy. Przykładem, jak poszukiwanie prawdy należy łączyć z pokorą, ascezą i miłością, a to prowadzi do świętości. Zajmując się nauką, nie trzeba za wszelką cenę kontestować tego, co stare i tradycyjne. Wystarczy służyć prawdzie, by naprawdę być wielkim. Podobnie i dziś potrzeba nam otwarcia na Słowo Boże, a w konsekwencji na słowo następców apostołów, na słowo Kościoła również. Moi drodzy, inauguracja roku na naszej uczelni odbywa się również w czasie dni poświęconych pamięci świętego Jana Pawła II. To okazja, aby przypomnieć bogactwo nauczania Jana Pawła II. Sporo słów skierował do ludzi nauki i studentów, i w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 czerwca 1999 roku W czasie spotkania z przedstawicielami nauki polskiej powiedział: stają dziś przed nauką wielkie wyzwania. Niebywały rozwój nauki i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji, jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworu własnego rozumu i własnej wolności. Dlatego tak ważne jest dzisiaj przypominanie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest miłością, a człowiek jest powołany do tego, aby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. To są słowa wciąż aktualne. I to nie dotyczy tylko świata zewnętrznego. Trzeba pamiętać, że rozum jest darem Boga, a wolność naukowa nie zwalnia z kryterium prawdy i dobra. Dotyczy to wszystkich badań. Nie wolno niszczyć świata natury, stąd ekologia. Ale nie wolno też bezmyślnie niszczyć świata ludzkich wartości. O ile rzeczy materialne można odbudować, wystarczy mieć nakłady. O tyle świat wartości można zniszczyć dość łatwo, a odbudowuje się go przez pokolenia. Szerzenie nienawiści, generowanie podziałów społecznych, manipulowanie informacją, sekowanie jakiegokolwiek środowiska, odbieranie ludziom prawa do życia w zgodzie z wiarą oraz spychanie prawa naturalnego na margines kosztem fascynacji etycznymi nowinkami, to zachowania nie mające nic wspólnego z wolnością, nauką i racjonalnym postępowaniem. I dobrze, że są takie uczelnie, które o tym nieustannie pamiętają i uczyniły z tego program swojego działania. Zatem niech słowa świętego Jana Pawła II będą wskazówką dla tej uczelni humanistycznej oraz popierającej kulturę Ewangelii. Uczelni, która służy ojczyźnie, Bogu i człowiekowi. Uczelni, która uczy kultury społecznej i medialnej. Służyć prawdzie to służyć Bogu i ojczyźnie, jak już powiedzieliśmy. Nie należy pewnie uciekać od światowych trendów w nauce, ale też trzeba pamiętać o tym, że uczelnia szanuje godność i wolność człowieka oraz jednocześnie respektuje prawo naturalne i daje człowiekowi możliwość wiary w Boga i bycia w Kościele. Uczyć tolerancji opartej na prawdzie i również na szacunku dla tradycji, przełamywać stereotypy i być otwartym na pełen kultury dialog, w którym liczy się nie siła argumentu. Liczy się siła argumentu, a nie argument siły. Krytyczne, czyli obiektywne myślenie winno być najpotężniejszym orężem każdej uczelni, tej również. Moi drodzy, niech zatem rok akademicki, który się rozpoczyna, będzie czasem służby prawdzie, poszukiwania piękna i dobra, co w naturalny sposób każdego prowadzi do Boga. Amen.